Radio Kraków Kultura.
Kamil Kuc i Tomasz Sowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To właściwie jeszcze opowiem, że Kamil, czyli oboista Kraków Golden Quintet, i raz jeszcze witam cię w studio.
Witam, dzień dobry.
To państwo się zidentyfikują z głosami, no i Tomasz Sowa, klarnecista.
Dzień dobry, ponownie.
I Kraków Golden Quintet, nasza, bym powiedział, skromna reprezentacja 2/5 zespołu.
2/5, reszta dzielnie ćwiczy.
Dzielnie ćwiczy, a choć gracie już od 10 lat, to co tu jeszcze ćwiczyć?
No, jest dużo nowego repertuaru, nawet i w przyszłym tygodniu będziemy mieć prawykonanie, jak to ładnie brzmi, nowego utworu. I w ogóle ten koncert, który w Krakowie, bo pewnie o tym będziemy rozmawiać głównie, to jest początek takiej mini traski, a w 6 koncertów zagramy w sumie 4 różne programy, więc trochę pracy jest.
Kto tak trasy konstruuje, że 6 koncertów i 4 różne programy?
Ja nie wiem, nie odpowiadam za to.
Kto jest za to odpowiedzialny? No kto to wymyślił? Naprawdę, no. Poważne pytanie zupełnie.
Poważne pytanie, tak. A ja bym odpowiedział, że pomidor. Potrzeba.
Potrzeba.
Jest taka potrzeba, żeby skonstruować coś takiego na potrzeby różnych, prawda, oczekiwań.
Rozpieszczacie organizatorów koncertów.
No, czasem trzeba. No. Koncerty jubileuszowe mamy pełen wachlarz.
Nie, no okej, no to tak. To z tej perspektywy to oczywiście, że w jubileusz chcecie pokazać wszystkie swoje oblicza. 10 lat Kraków Golden Quintet. Zresztą to w ogóle jest taki czas, że od tak 2 lat jubileuszy wśród różnych zespołów kameralnych jest sporo.
Może to był dobry czas.
To był
na
taki
otwarcia.
Moment, no tak? No.
Może tak.
Czyli to był 2016 rok. Teraz jest jeszcze taki trend internetowy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Cofnijmy się, co było w 2016, pokaż siebie z 2016. To gdzie wy byliście w 2016?
Bardzo prosta odpowiedź. 2016 to jest anegdota naszego zespołu, bo Kamil do nas trochę później dołączył. Anegdota naszego zespołu, bo de facto zawiązaliśmy się w 2015 w październiku na potrzeby realizacji przedmiotu zespół kameralny w Akademii Muzycznej.
Proszę bardzo, proza.
Proza życia. Totalnie proza. A dlaczego 2016? Ano dlatego, że nasz profesor Paweł Krauzowicz, który prowadził wtedy ten przedmiot z nami, wysłał nas obowiązkowo na konkurs. To było do Belgradu. I w tymże Belgradzie organizatorzy konkursu winszowali sobie nazwę zespołu. My nie wiedzieliśmy, jak się mamy nazwać, tam były różne propozycje, Vento, jakieś coś tam, każdy miał jakieś propozycje. A okazało się, że profesor bardzo szybko zdecydował, słuchajcie, będziecie złotym kwintetem. A my się pytamy, dlaczego? No, bo pani ma złotą waltornię, a państwo ostatnie 2 czy 3 konkursy zajęliście 1. miejsce i na poprzednim jakimś konkursie w Madrycie chyba tak, był to złoty medal. I jakoś mi się tak powiązało, będziecie złotym kwintetem. No i po angielsku to Kraków Golden Quintet. Koniec. I ta nazwa może nie jest do końca trafiona, ale jakoś się przyzwyczailiśmy i już nie wypada jej zmieniać.
Jak nie trafiona, jak profesor powiedział?
No profesor powiedział, to jest jakby święte.
To już trochę, jak macie nazwę.
Bardzo
jak...
prosta sytuacja, która została z nami przez te 10 lat.
Nazwa ex cathedra. No tak to jest ze wszystkimi przecież prowizorkami, że zostają na życie.
Tak. Remontujesz mieszkanie i prawda, zostaje to na dłużej.
No dobrze, Kamil, to ty ile lat świętujesz z Kraków Golden Quintet, skoroś dołączył później?
Myślę, że 3 lata już minęło w grudniu.
No właśnie, bo mam przed sobą 2 płyty i już na tych obu cię widzę, więc...
Tak, na pierwszej płycie mnie jeszcze nie było, a już na 2 kolejnych jestem.
Także... Polish Wind Quintet, część 3 i część 2, to o nich mówimy. Na pierwszej jeszcze ci nie było. Część 3 musiała się jakoś niedawno ukazać, takie mam wrażenie. 2024. To macie biogram nieaktualny.
A z jakiej strony korzystasz?
No
z naszej?
z informacji pod koncertem waszym dziesięciolecia. Mm-hmm. To tam macie nie dziesięcioletni chyba.
Może po prostu Filharmonia ze względu na to, że współpracujemy z nią bardzo długo.
A, to już zostawiła starszy.
Tak, całkowicie naturalne.
To prawda. Czyli 3 lata.
Tak.
I jak trafiłeś do zespołu?
My znamy się już w sumie z każdym z osobna poprzez różne wydarzenia artystyczne, które się dzieją w Krakowie i w Polsce. I przyszedł taki czas, w którym Tomek, nastała po prostu potrzeba. Tomek i jeszcze poprzedni członek zespołu Damian zwrócili się do mnie z propozycją, z prośbą po prostu dołączenia do zespołu. No i ja ze względu na to, że po prostu znaliśmy się już wszyscy, wiedziałem, że to będzie dobry wybór i chętnie chciałem też pomóc, bo to jest tak, że w takim małym zespole liczy się to zgranie i Damian, wtedy ówczesny oboista zespołu, już bardzo długo współpracował i wiedziałem, że to będzie też wyzwanie takie, żeby po prostu móc się z nimi zgrać, nie tylko w sferze muzycznej, ale też personalnej. I myślę, że pomogło to, że już po prostu jednak wcześniej się znaliśmy i było mi dużo łatwiej. No i cieszę się tak naprawdę, mam nadzieję, że też są ze mnie zadowoleni, jak na te 3 lata.
Ty jesteś nasz, to nie, że zadowoleni. Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi. W ogóle wtedy, jak Kamil dołączył, to muszę dopowiedzieć, że dołączył w sumie od razu na głęboką wodę, bo startował z wysokiego C. Mieliśmy koncert solo z orkiestrą, symfonię koncertującą i nowy utwór dla nas, dla kwintet i orkiestrę symfoniczną z Szymona Godzięby-Trytka i Kamil tak zadebiutował. Także lepszego debiutu nie można było sobie wymarzyć, tak, w sumie,
symfonia koncertująca to zawsze było takie moje marzenie, więc jakby dobrze mnie zachęcili na start.
Dobra.
Ciężko było odmówić.
Dobra marchewka. To wszedłeś w buty Damiana, to jeszcze może dopowiedzmy te historie 7 lat wcześniej z Damianem.
Damian de facto, to właśnie tak jak wspomniałem, była potrzeba studencka i myśmy założyli to na potrzeby zespołu kameralnego jako przedmiotu.
No coś was ostatecznie musiało scalić na dłużej, skoro już
tak,
10 lat.
Tak, scalił nas, tak mi się wydaje, że scaliła nas idea, scaliła nas potrzeba tego, że wiadomo, orkiestra to jest jakaś część życia muzyka, ale ta kameralistyka zawsze wszyscy powtarzali, że to jest tylko dodatek, że solowo i kameralnie to nie będziesz funkcjonował i tak dalej. No a nasz tam właśnie wspomniany Paweł Krauzowicz cisnął, żebyśmy inwestowali w to możliwie jak najwięcej. I faktycznie na 4. i 5. roku studiów pamiętam historię, że od 7 mieliśmy próbę, o 10 zajęcia, które trwały niekiedy dłużej niż te 1,5 godziny, które jest w planie. No i to nas scalało. Wydaje mi się, że po prostu ta potrzeba i to się napędzało. Jak już przyszedł jakiś tam pierwszy sukces, to pojawiła się jakaś oferta koncertowa, to drugi sukces i efektem kuli śnieżnej, która coraz bardziej się zwiększała, to tak jakoś się samo teraz ta kula śnieżna się napędza po prostu. Bardzo prosta historia i de facto Damian, gdyby nie jego decyzje życiowe, to pewnie by z nami cały czas był i nawet będzie na koncercie i dużo rzeczy nam pomaga przy innym projekcie, pracuje nad grafikami i tak dalej. Damian po prostu skręcił w inną sytuację życiową, nie chciał mieć już tak bliskiego kontaktu z muzyką, która jest pięknym chlebem, aczkolwiek
już nie
trudnym.
Z tą częścią muzyki.
Klasyczną
częścią, bo wiem, bo jest...
Na gitarze wciąż
jest,
gra.
Jest miłośnikiem muzyki, aczkolwiek pod sferą jakby klasyczną, tak. Wykonawczą, obojową, jakby chciał sobie troszkę zboczyć.
Tak.
A na tej gitarze? W czym gra? Gdzie gra? Co gra?
Nie przypomnę zespołu. Damian może nas słucha i zaraz mi tu wyśle SMS-a z przypominajką, jaki to jest zespół i jaki to jest gatunek. Chyba to jest death metal. Tak mi się
to
wydaje.
Jest mocny rock, wchodzi w metal.
Mocny
tak?
rock.
No fantastycznie. Właśnie. Piękna historia.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziesięciolecie Kraków Golden Quintet na naszej antenie. Kamil Kuc, Tomasz Sowa. Tak, jesteśmy razem na antenie. I tak się zastanawiam. Gracie, no właśnie, w składzie kameralnym, który wam wszyscy odradzali. No ale profesor mówił, że warto. Pod nazwą, którą profesor też zaproponował. No i z takim repertuarem też bym powiedział... właściwie trudnym, w sensie, bo takim repertuarem środka, no tak z jednej strony nie jest to klasyka ta, którą wszyscy na którą wszyscy melomani idą w ciemno po prostu. Nie jest to też muzyka współczesna, która ma już też swoją publiczność, tylko to jest taka muzyka właśnie gdzieś, patrząc na repertuar waszych koncertów czy płyt, to jest repertuar właśnie gdzieś pomiędzy jednym i drugim obozem. I zastanawiam się teraz z tej perspektywy, dlaczego tak? W sensie, dlaczego poszliście w tę drogę, taką w sumie najmniej oczywistą? W gruncie rzeczy mam wrażenie, że każdą z tych decyzji podejmujecie niejako na przekór.
Czy ja wiem, czy na przekór? Znaczy, jak doskonale wiesz, drogi...
Dominuje
są...
u was co? Pierwsza połowa XX wieku?
Tak. Jeżeli chodzi o muzykę polską, to de facto pierwsza połowa XX wieku, no generalnie XX wiek, no bo to był ten rozkwit tego folkloryzmu z jednej strony, po drugie tej szkoły polskiej, prawda, która była mocną reprezentacją czy we Francji u Nadi Boulanger, czy w ogóle oni tutaj mieli mocny głos, prawda, bo widzę, co masz przed sobą, jakich kompozytorów tam zaprosiliśmy, że tak, jakie odgrzebaliśmy utwory. To z jednej strony. Z drugiej strony mamy ten repertuar, można powiedzieć, światowy, takie klasyki, które pewnie niestety w świecie kameralistyki dętej są super popularne, jak, nie wiem, kwintet Nilsena, czy nawet i ten kwintet Killara, czy teraz mamy kwintet Dworzaka. No nie Dworzaka, ale aranżacja, transkrypcja na kwintet kwartetu amerykańskiego. I to są takie klasyki, które każdy z dęciak, kolokwialnie mówiąc, zna po prostu. Niemniej tej społeczności jest trochę mało, to fakt. A na przekór... Nie wiem, czy na przekór. Odkrywaliśmy, jeżeli chodzi o muzykę polską, to jest w ogóle poszukiwanie, to jest brodzenie. Tego repertuaru jest bardzo mało. Jest nieznany po prostu. Każdy zna kwintet Killara, Bacewiczówny, może Szeligowskiego, ale to już ci bardziej wprawniejsi i bardziej w tym zakorzenieni. A reszta tych utworów to są odkrycia, niekiedy gdzieś tam kontakty z różnymi kompozytorami. Pamiętam ostatni kontakt już z żoną Romualda Twardowskiego, bo on był wiekowy i już nie było z nim kontaktu, która udostępniła nam jakieś nuty, które nagraliśmy tam, mały tryptyk z tego, co pamiętam. To w ogóle jakieś odkrycia, które były na przykład raz w życiu wykonane. I to jest wartościowa muzyka i jakaś taka nasza misja. No, Vol 4 będzie ciężko skompilować, na to wychodzi. Jedynie może z naszych prawykonań, bo już nie jest tak dużo repertuaru. Praktycznie się wyczerpuje.
Z polskiego, tak? No tak. Bo mamy serię trzech płyt, czwarta, mówimy o potencjalnej czwartej. I to już właściwie tyle.
Tyle
kameralistyki dętej na kwintet.
Jeżeli chodzi o muzykę polską, tak. Musimy zainwestować w muzykę światową, europejską.
No albo rzeczywiście w prawykonania.
Albo w prawykonania. No dlatego za tydzień będzie pierwsze z nich.
No właśnie, to jest... Tu dochodzimy do takiego chyba też przełomowego momentu w historii zespołu, czyli połączenia z Alkiem Dębiczem.
Tak, no był to, wydaje mi się, że ważny element. To jest 5 lat już współpracy z Alkiem. Bardzo to wartościowa współpraca, to była w ogóle śmieszna sytuacja też, bo my z Aleksandrem znamy się z pewnego wykonania kwartetu Na koniec czasu Messiena. Lata, lata wcześniej. I jakoś podrzuciłem mu nasz Vol 1, płyta polskiej muzyki. I pamiętam, że spodobał mu się Killer. I jakoś tam od słowa do słowa, może byśmy coś zrobili. No jak się tworzy projekt, zawsze to tak się zaczyna, prawda? Zróbmy coś, a co? Pomyślmy o tym. No i ta Błękitna Rapsodia się urodziła i ten pomysł, wydaje mi się, że strzelił bardzo fajnie. Bardzo się fajnie wstrzelił, bo to jest trochę inna wersja niż ta orkiestrowa i wiele osób mówi, że jest bardziej ciekawa, więcej można zrobić, bo orkiestry nie ruszysz tak do przodu i nie wstrzymasz tak jak naszej piątki, więc ona jest ciekawsza, bardziej taka ruchliwa, bardziej rubato, więc tutaj wiele plusów, ale jeszcze spodobało mu się to, że to brzmienie kwintetu dętego. No bo to jest taka mała orkiestra, no. Umówmy się. I jakoś tak to trwa. Wiele projektów też takie, nawet nie całym kwintetem, ale w jakiejś tam części, czy z okazji zakończenia polskiej prezydencji, to była reprezentacja kwintetu, gdzie Aleksander tworzył muzykę. No i w ogóle wiele lat już właśnie tych współprac, wiele projektów.
No i wiele przed nami. Wspólna płyta też.
Tak, tak. I wspólna płyta.
Czyli tych płyt już jest w waszym katalogu 4.
A de facto 7.
O, proszę bardzo.
Są jeszcze takie skryte, jak Muzyka Naszych Czasów. Jest taki projekt Europejskiego Centrum Pendereckiego. To jest płyta z początków naszych, jakieś 18 chyba rok, czy coś w tym stylu. I tam mamy jeden utwór. Są dwie płyty laureatów konkursu muzyki polskiej, które wydał Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Tak, trzy płyty...
Polish Wind Quintet.
Tak, i Side jest to 6, przepraszam, widzisz. Nawet ja nie doliczam się do naszych płyt.
Nie, no dobrze.
Dobrze powiedziałem?
Dobrze powiedziałeś, 7, tak. Jedna, dwie, trzy i jedna, tak.
No to super. Dobrze, że
także, także 7 pasuje doskonale. No to, to tak, to jak jesteśmy przy Alku jeszcze, to właściwie jego ciągnie w stronę muzyki amerykańskiej, właśnie takiej gerszwinowskiej, prawda? Coś w tym jest też.
Myślę, że tak. Może to być też związane po prostu z jego z zamiłowaniem do kinematografii. Też jego projekty, jego kompozycje w ogóle, którymi też jakby nas angażuje, kiedy gramy razem projekty, są też zamknięte w takiej tajemnicy cinematic, w takim charakterze. No jednak ten amerykański charakter też jest obecny. Mi bardzo się podoba w współpracy z Alkiem to, co właśnie Tomek wspomniał, że jest on bardzo zainteresowany tą dętą częścią utworu i widać to w jego kompozycjach, że ma bardzo dobry, taki spójny zamysł barwy tego zespołu. I kiedy tworzy nawet swoje kompozycje, to słychać, że umie to po prostu bardzo dobrze zespoić, a to nie jest oczywiste i jest wielu kompozytorów, aranżerów, którzy specjalizują się po prostu w troszkę w innej części jakby zespołów i trzeba naprawdę bardzo dobrego zmysłu, słuchu, żeby to umieć zespolić takie 5 różnych instrumentów jak w kwintecie i za to uważam, że jest bardzo, bardzo go cenię jakby w tej kwestii.
No ja, takie pierwsze skojarzenie, jakie mam z muzyką Dębicza, to bym powiedział feeling i groove.
Tak, i jedno i drugie będzie. I będzie feeling, bo wydaje nam się, że i w Gershwinie ten feeling pokazujemy inny niż w typowej Błękitnej Rapsodii.
I tu już przechodzimy do programu koncertu jubileuszowego, w której właśnie w drugiej części trzy kompozycje, dwie Alka i jedna Gerszwina, wykonane wspólnie z Dębiczem.
Tak jest, dokładnie. Serdecznie zapraszamy, ale to pewnie za chwilę. Będziemy zapraszać mocniej jeszcze. Feeling jest i w utworze The Portals, który pokazuje tę liryczną część kwintetu, a Golden Groove to będzie właśnie prawykonanie i utwór na nas, na nasz kwintet, tylko bez Aleksandra.
Dlatego będziemy złoty mogli... groove, bo złoty kwintet.
Czyli to Golden nie jest może takie straszne, zła nazwa może to nie jest. W każdym razie feeling i groove. No masz tutaj groove i jak coś tam graliśmy, no to ten groove słychać i będzie na pewno słychać w publiczności, dla publiczności. Taką mam przynajmniej nadzieję. Bardzo fajna miniaturka.
Miniaturka. Mhm. No dobrze, to mamy zarysowany właściwie program z grubsza tego koncertu, bo wspominałeś dużo o kwintecie Wojtka Akilara, który jest też kompozycją, od której zaczynacie ten koncert. W drugiej części wiemy już, że Dębicz, Golden Groove, The Portals i Gerszwin, Błękitna Rapsodia. To został nam tylko Lutosławski, pana Żacji Pawła Risa.
To też jest historia. To ja tylko powiem o historii, a Kamil może powie o muzyce. Historia bardzo prosta. Paweł Ris zrobił fantazję na tematy z melodii ludowych, które są super popularne, tak mi się wydaje. Są super popularne.
Są też super
popularne. I są też super, tak? I trochę się obawialiśmy, co z tego wyjdzie, bo jednak fortepianowo samodzielnie można zrobić dużo więcej, a kwintet nie jest w stanie tak do końca odzorować te tempa rubata, te przyspieszenia w sekundę. My jednak potrzebujemy trochę rozruchu. W każdym razie okazało się, że ten utwór się super sprawdza i jest to super aranżacja. No i bardzo często wykonujemy. A nie wiem, co byś, Kamilu, dodał w sumie.
No myślę, że najważniejsze w tym utworze, w sensie, że jest on w naszym repertuarze, jest też to, jak zacząłeś rozmowę a propos, czemu właśnie wybieramy, idziemy w ten środek muzyki, że jest jednak nie jakieś super oczywiste rzeczy i troszkę bardzo takie niszowe, to Lutosławski jednak... Nawet jeżeli ktoś nie do końca zna utwór Lutosławskiego, aczkolwiek jest on bardzo, bardzo powszechny jednak w naszej muzyce, to w naszych jakby genach, w naszej kulturze te utwory uderzają do nas jako Polaków. I to, że wykonujemy to w zespole, właśnie w kwintecie, który ma różnorodność brzmienia, jesteśmy to w stanie pokazać w inny sposób i dzięki temu też to trafia do publiczności, bo kiedy rozmawiam po koncertach z publicznością, to zawsze w ich wypowiedziach gdzieś przemyka ten Lutosławski, że to jest utwór, który jest bardzo taki, przykuwa uwagę i zawsze chcą też o nim powiedzieć: o kurczę, to co to jest za utwór? Czy to jest oryginalnie napisane, jaka jest historia tego, jak to się wydarzyło i wiem, że przykuwa po prostu uwagę publiczności.
Ja mam taką teorię, że Lutosławski rzeczywiście jest wielkim, ważnym kompozytorem, że bezsprzecznie tak traktowany jest przez środowisko zajmujące się muzyką właściwie niezależnie której epoki. Ale czy to jest taki ukochany kompozytor dla publiczności?
Może nie jest ukochany, ale...
W sensie, wiecie, o co pytam? Czy to jest,
tak.
Czy to jest taki repertuar, który rzeczywiście ludzie lubią słuchać? Myślę, że Fantazja to jest jeden z tych utworów, który na pewno tak. I pewnie jestem w stanie, nie wiem, jeszcze kilka do tego dołożyć. Ale zdecydowana większość myślę, że jest jednak po prostu trudna.
No, Lutosławski nie był najprostszy w rozumieniu.
No nie był, nie był.
Gdzieś to z tym Bartokiem jakieś te koncert na orkiestrę i Bartoka i Lutosławskiego z jakiegoś powodu to się gdzieś tam łączy, tak? I cały Lutosławski miał w sobie czasem ten humor, tak jak w tych melodiach ludowych, ale te melodie ludowe też są, kolokwialnie mówiąc, kopnięte. One też mają ten sznyt współczesności. De facto współczesności taka, jaka wtedy była. Ale też te harmonie nie są oczywiste. One nie... One wymagają od słuchacza tego, żeby wsiąknąć tę muzykę. Nie od razu usłyszymy tę melodię, że stwierdzimy, okej, to jest ta przyśpiewka, to jest ta melodyjka. Tylko on gdzieś rozpuszcza te melodie, kolokwialnie mówiąc, i daje do myślenia. Ale wydaje mi się, że to jest ta wartość dodana jego.
No pewnie, że tak. Zresztą ja doceniam cały ten okres fascynacji właśnie polskiej szkoły kompozytorskiej ludowszczyzną wszelkiej maści u wszystkich tych kompozytorów dużych, tak, wielkich.
Killer, Karłowicz, Szymanowski, to w ogóle wszyscy.
Pojawiał się ten moment i to są zawsze Krause, w sensie to są zawsze te naprawdę
fajne utwory.
Fascynujące, tak. I zupełnie inne spojrzenie na muzykę ludową. Więc to jest jakby, mam wrażenie, że taka kategoria trochę zupełnie oddzielna, sama w sobie ciekawa do eksplorowania. No dobrze, to zaprośmy w takim razie na koncert.
A więc tak, 12 lutego zagramy koncert w sali koncertowej Filharmonii Krakowskiej o godzinie 19:30. I tak naprawdę zapraszamy na stronę Filharmonii. Tam będzie można...
Więcej informacji o tym koncercie. I cóż jeszcze, będziemy z Aleksandrem, prowadził będzie Piotr Krasnowolski. Teraz z tego co wiemy, to Filharmonia dała walentynkową promocję, więc więcej szczegółów tam, bo wydaje nam się, że warto, nawet nie, że nam się wydaje, tylko jesteśmy przekonani, że warto. A oprócz tego dla słuchaczy dzisiejszej audycji mamy dwa podwójne zaproszenia. Jeżeli ktoś będzie chętny, to zgłosić się może do ciebie?
To na adres w takim razie kultura@radiokraków.pl. Prosimy się zgłaszać i myślę, że po prostu dla dwóch pierwszych zgłoszeń przeznaczymy.
Dokładnie tak. A cała reszta, co się nie zgłosi, to jest właśnie walentynkowa promocja Filharmonii Krakowskiej.
I dwa bilety w cenie jednego.
Tak, dwa bilety w cenie jednego i zapraszamy na stronę Filharmonii.
Świętujecie 10 lat, to jeszcze mówiliście, gdzie byliście w 2016, zgodnie z trendem internetowym, to teraz powiedzcie jeszcze, tak zupełnie korporacyjnie zapytam, gdzie widzicie się za lat 10 w takim razie?
Za lat 10? No pewnie w Krakowie, bo nazwa zobowiązuje.
Kwintetów polskich już nie będzie.
No albo będą same prawykonania. Przecież znamy tych kompozytorów ówcześnie piszących.
Wol siódmy będzie i to
No to jak tylko mnie tutaj kwintet, no jakby to powiedzieć, mamy małą anegdotę, jeżeli chodzi o kolejną edycję płyty, bo Wol 3 rodziła się w ekscytacji, ale też w pewnym wyzwaniu, żeby to pokonać, więc Wol 4 musi być albo bardzo dobrze płatne, albo super repertuar, który będzie nas do tego podwójnie zachęcał.
Czyli przeczołgała was trójka.
Trochę tak. Trochę tak.
No to żeby
ale wyszła, wydaje nam się, że super. I też super uchem Mateusza Banasiuka. I fajnie to wyszło, wydaje nam się, ale było to wyzwanie, po prostu wyzwanie.
Po prostu. A bardziej ciągnie was w stronę repertuaru zagranicznego już w dalszych poszukiwaniach, czy właśnie w stronę nowych kompozycji?
I to jest dobre. To te poszukiwania europejskie wydaje nam się tak, że w Czechach na przykład jest bardzo duża tradycja kwintetów dętych. No i my też gramy trochę czeskiej muzyki, no ale w Czechach zostawmy to, co jest czeskie. Czesi pokazują tę czeską muzykę i pewnie mają do tego sznyt trochę lepszy niż my, jeżeli o to chodzi. Europejska muzyka, no jest tak wyeksploatowana, te największe hity jak Frandsen, Nielsen, uważamy, że nie warto ich pokazywać, brzydko mówiąc, na koncertach z tego powodu, że to już było 1000 razy. Ja wiem, że Beethoven, symfonie wszystkie były 1000 razy, ale no my mamy tę możliwość, że my możemy zaproponować w większości przypadków. Oczywiście jak jest tylko zapotrzebowanie koncertowe, to my Frandsena z chęcią zagramy. I czasem się zdarzają takie festiwale, które proszą o jakiś repertuar. Jeżeli my proponujemy, no to wolimy proponować coś, jak powiedziałeś, na przekór?
No na przekór. Tak,
to trochę tak, na przekór.
Tak by wychodziło.
Dla mnie osobiście najważniejsze, to co chciałbym kontynuować, to są wszelkiego rodzaju współprace z innymi muzykami, ponieważ my w zespole wypracowujemy sobie pewne rzeczy i wiadomo, też ten repertuar jest, staramy się poszerzać, też trzymać się pewnych tradycyjnych utworów, aczkolwiek kreowanie nowych rzeczy z osobami z zewnątrz, poza naszego zespołu, którzy mają inne podejście, którzy są inspirujący, no dla mnie to jest taka największa motywacja, jak myślę sobie o przyszłości po prostu, właśnie żeby poszerzać swoje granice poza ten repertuar i dzięki temu wtedy mogą powstawać nowe prawykonania o różnym charakterze utworów. Nie tylko w stricte współczesnych, ale właśnie również tak jak z Alkiem, są to takie kinowe, amerykańskie, groove'owe propozycje, także no, ja bym w tą stronę zapatrywał się.
Kwintet, a jakby sekstet. Po prostu. Jakby.
Albo jeszcze większe.
Albo jeszcze większe. No to tyle takich życzeń. Do takich życzeń dla was mogę się dołożyć na kolejnych 10 lat. A na teraz moim państwa gośćmi byli Kamil Kuc i Tomasz Sowa.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy uprzejmie.
Dzięki.
Tu Radio Kraków Kultura.